Więc uważa pan, że wspólna wiara byłaby czynnikiem jednoczącym takie przyszłe imperium?
Nasza biologiczna konstrukcja, fizjologiczna konstrukcja naszego mózgu i sam sposób tego, jak działają wszelkie wspólnoty kooperujące, czy będą to ludzie, czy zwierzęta, polega na tym, że jednostki będące częścią wspólnoty muszą mieć poczucie jakiejś wspólnoty i tego, że budują wspólnie jakiś rodzaj przyszłości, czy bezpiecznej, czy pełnej prosperity dla swoich dzieci i dla ludzi, którzy dzielą te same poglądy. Bo to też są dwie różne rzeczy, prawda? Bo tutaj jest kwestia tej wspólnej ideologii, współdzielonej ideologii, wzajemnego pokrewieństwa, jest tutaj bardzo często wymieszana. Z jednej strony, wracając do właśnie różnicy między chrześcijaństwem a islamem. Gdy wczytać się w głębi w ideologię stojącą za głównymi dogmatami islamu, to o ile chrześcijaństwo jest próbą stworzenia społeczeństwa opartego na tej wspólnocie, wzajemnym pomaganiu sobie i poczuciu wspólnoty, niezależnie od tego, czy ktoś pochodzi z tej grupy etnicznej, czy z takiej, czy z jakiejś innej, ale w islamie ta zdolność tworzenia imperium, czyli wielkiej wspólnoty, czy też ummy, bo tak się nazywa wspólnota muzułmańska po arabsku, zdolność wspólnienia z tej ummy polega na tym, że nowych wyznawców podbija się siłą i daje się im wyższy status niż ci, którzy są niewiernymi. W związku z tym, podsumowując, o ile chrześcijaństwo tworzy faktyczną zdolność do tej definicyjnej ultrakooperacji, to islam, stworzenie imperium islamskiego opartego na islamie, polega na wyskalowaniu w górę tej plemienności, czyli jesteśmy my, którzy tworzymy tą ummę, tą wspólnotę, na siłę konwertujemy, czy też zdobywamy kolejne tereny i ci, którzy nie dołączą do nas, nie staną się muzułmanami, częścią nas, zostaną zepchnięci do obywateli, czy też poddanych drugiej, czy nawet trzeciej kategorii. Tą właśnie logikę najlepiej wyjaśnia książka, tutaj polecanki, oczywiście damy ją na karcie podcastu. Tą kwestię wyjaśnia wręcz w fenomenalny sposób pan, który się nazywa Raymond Ibrahim i jego książka, warta polecenia również niestety po angielsku, to jest Sword and Scimitar, czyli miecz i bułat. Bułat to jest ta zakrzywiona szabla osmańska, która jest nam znana wizualnie z całą pewnością z filmów, czy też po prostu z internetu. To jest główny powód, w moim pełnym przekonaniu, a napisałem, przypominam o tym książkę pokazującą, dlaczego konflikt islamu z chrześcijaństwem, czy też ogólnie z Zachodem, ma formę, czy też zawsze będzie musiał przyjąć formę tego konfliktu my i oni. My i oni.
A więc uważa pan, że cywilizacja zachodnia jest bardziej uniwersalna i bardziej zdolna do wytworzenia tej ultrakooperacji i bycia takim cywilizacją przewodnią w tym przyszłym imperium między
kluczem jest, tak właśnie uważam. I kluczem jest ta idea, która jest fundamentem, głównym fundamentem całego chrześcijaństwa i całej zachodniej cywilizacji rozumianej już w sposób niereligijny. Otóż nasza struktura hierarchiczna społeczeństw chrześcijańskich jest oparta na następującym dogmacie. Wszyscy ludzie są równi. Czyli to, co rzeczywiście w religijnych dogmatach, to, co w naukach Jezusa Chrystusa jest powiedziane wprost, że nie ma Greka ani Żyda, tylko wszyscy jesteście w Chrystusie Jezusie. Wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. Nasze dusze, niezależnie czy to jest dusza osoby o wysokim statusie, czy też należąca do arystokracji, czy też to będzie dusza jakiegoś zwykłego człowieka, który po prostu jest w jakiejś najniższej niszy społecznej, jeśli chodzi o właśnie status, o prestiż, o to, jak w tej hierarchii jest ulokowany. Wszyscy oni w oczach Boga są równi. I z tego właśnie dogmatu, który jest absolutnie wyjątkowy w porównaniu ze wszystkimi innymi systemami religijnymi i społecznymi na całym świecie, to sprawia, że my jako przedstawiciele cywilizacji europejskiej jesteśmy w o wiele większym, krytycznie większym stopniu predysponowani do tego, żeby wytworzyć, żeby powołać do życia, do działania zjawiska ultrakooperacji. To jest absolutna podstawa.
Niech mi pan powie, dlaczego cywilizacja zachodnia europejska zyskała taką przewagę nad resztą świata w pewnym momencie historii.
Tutaj jest cały szereg czynników. Po pierwsze, zdołaliśmy stworzyć system społeczny, który uruchamiał innowacje i zaprzęgał tą innowację do ekspansji, do pozyskiwania nowych terytoriów. Drugim ogniwem tych całego rządku kostek domina było to, że dzięki temu dokonaliśmy my jako Europejczycy, mówiąc ogólnie, tak zwanych wielkich odkryć geograficznych w granicach XV i XVI wieku. To doprowadziło do tego, że nasza cywilizacja znajdująca się na jakimś tam półwyspie europejskim na krańcu świata, patrząc na to z punktu widzenia tego, co było głównymi ośrodkami cywilizacji przez wcześniejszy okres historii ludzkości. Zdołaliśmy odkryć nowe lądy, wykorzystać ich zasoby, przejąć ich zasoby od natywnych mieszkańców i za ich pomocą między innymi uruchomić takie procesy jak oświecenie, jak rewolucja przemysłowa. Przede wszystkim dotarliśmy w ten sposób do zdolności wykorzystania tych wszystkich bogactw paliw kopalnych, które nigdy wcześniej nie były wykorzystywane w takim zakresie, jakim my zaczęliśmy wykorzystywać i to metodą Sposobem kuli śnieżnej rozpędziło naszą cywilizację do momentu, w którym rzeczywiście udało nam się wysłać sondy kosmiczne do planet Układu Słonecznego i postawić człowieka na Księżycu. Nic takiego, taki rodzaj współpracy na siłę, czy też dobrowolnej, czy niedobrowolnej, nie byłby możliwy, gdyby nie to, że zdołaliśmy za pomocą tej nadwyżki i energii, nadwyżki tej produkowanej przez zdolność do innowacji, uruchomić. I takim przykładem, który świetnie trafi do wyobraźni naszych słuchaczy, jest kwestia zmiany prawie dziedziczenia, które dokonał Kościół katolicki. Dla Kościoła był to sposób zniszczenia struktur klanowych i doprowadzenia do tego, że jednostki będące częścią klanów zyskały znaczną, radykalnie większą podmiotowość względem siły naczelników tych klanów, czy też naczelników rodu. Bo Kościół wprowadził taką zasadę, że dziedziczenie następowało tylko i wyłącznie do bezpośrednich potomków. Czyli to nie było tak, jak w innych cywilizacjach, że jakiś tam dwojgu w małżeństwie, prawda, czy mężowi i żonie. Klan wyznaczał jakieś tam pole do uprawiania i te pole, czy ten teren, obszar był nadal własnością klanu, czyli uprawiająca to rodzina nie mogła tym dysponować, nie mogła tego sprzedać. W cywilizacji europejskiej, w chrześcijańskiej, tutaj podkreślę to słowo, było tak, że małżeństwo zajmowało domostwo, ustanawiało domostwo neolokalne, czyli nie to, że było podporządkowane rodzicom żony albo męża, ale szło na swoje, mówiąc w największym skrócie. To, że była to ich własność, czy też oni mogli dysponować tą własnością, prowadziło to do tego, oczywiście mówimy tutaj o małżeństwach szlacheckich, wolność osobista i wolność dysponowania majątkiem dla chłopstwa była silnie ograniczona. Dzięki temu, że własność gruntów rolnych produkujących żywność, czyli coś, co jest niezbędne do przetrwania, trafiała do indywidualnych ludzi, no to kosztem czego? No kosztem właśnie władzy klanów i rodów. Kościołowi katolickiemu było to potrzebne do tego, żeby konkurować o władzę polityczną i władzę nad duszami, nad całym społeczeństwem jakiegoś narodu, czy kraju, czy królestwa, jakkolwiek to nazywać. Natomiast efektem ubocznym było to, że ludzie, nie mogąc wiązać się z krewnymi, czyli dokonać czegoś, co zaraz sobie opowiemy w kontekście Bangladeszu, Pakistanu czy społeczeństw arabskich, ludzie zamiast, przymuszeni oczywiście dogmatami religijnymi, zamiast wiązać się związkami małżeńskimi z kimś, kto jest spokrewniony, byli zmuszani do poślubiania tej drugiej połówki, która jest poza tymi relacjami rodzinnymi, rodowymi, która jest niepowiązana w żaden sposób w związku z jakimiś sieciami zaufania. Teraz tu dochodzimy do podsumowania, do clue tak naprawdę tego, co mówiliśmy na początku rozmowy. W związku z tym, że w religiach chrześcijańskich dogmaty katolickie przede wszystkim na początku tej całej ewolucji kulturowo-prawnej, społecznej, w związku z tym, że to było wymuszone na ludziach, żeby wyuczyli się, czy przyuczyli się, czy zostali zmuszeni do tego, żeby wiązać się z ludźmi obcymi, w naszej cywilizacji wykształciła się mentalność, czy też obyczajowość, czy też wszelkie inne odziedziczone przez nas ludzi współczesnych elementy obyczajowości, mentalności, oprogramowania psychicznego. My mamy we krwi to, żeby ufać ludziom obcym, żeby nie mieć żadnych oporów do tego, żeby z nimi współpracować, żeby stworzyć z nimi jakieś wirtualne sieci zaufania, czy też instytucje polegające właśnie na tej dobrowolnej przynależności. Dobrowolnej w tym sensie, że wyszukujemy sobie partnerów do współpracy, czy też żonę w przypadku mężczyzn, czy męża w przypadku żon, na zasadzie osobistego, swobodnego wyboru, opartego na wolności osobistej. Natomiast we wszystkich społecznościach pozostałych, klanowych, bazujących na relacjach krewniaczych, wszystko to było regulowane przez kogoś, kto za nas decydował, kto aranżował nasze małżeństwa. W związku z tym zobaczmy, do czego dochodzi w takich społecznościach i jaka jest różnica.
Świetnym przykładem jest historia z książki chyba Nawala, który opowiadał, jak był na misji w Afganistanie i tam, z tego co pamiętam, Niemcy budowali niemiecka grupa wojskowa budowała szkoły i inne miejsca użyteczności publicznej dla Afgańczyków. I oni to budowali w dzień i się bardzo dziwili, że Afgańczycy przychodzą w nocy i rozbierali te wszystkie cegły, wszystkie materiały kradli. Kiedy się ich zapytali, dlaczego to kradną, ich mentalność była taka, że po prostu jeżeli to nie było przez nich wybudowane, jeżeli to nie było konkretnie dla tego jednego plemienia, no to było obce i to było do ukradnięcia. Oni nie traktowali tego jako coś, co zostanie po tych Niemcach, po wojskowych, coś, z czego będą korzystać w przyszłości. Po prostu to było coś, co jak najszybciej trzeba ukraść i przeznaczyć na zarobienie pieniędzy, na zbudowanie czegoś innego, co będą na szybko tu i teraz mogli wykorzystać.
Hindusi ze względów właśnie mentalnościowych, ze względu na to, że są obciążeni systemem kastowym, nigdy nie będą w stanie zbudować tak zwanego społeczeństwa wysokiego zaufania, czyli zaufania ludziom obcym, mówiąc inaczej. Jednym z przykładów, który jest piekielnie kontrowersyjny i przyznam szczerze, że nie zgłębiłem tego do końca, natomiast przeczytałem tekst, który daje wrażenie, że trafia w sedno. Dlaczego w Indiach cały czas istnieje problem wypróżniania się na ulicach? Otóż okazuje się, według hipotezy osoby, która wyjaśniła mi to i przekonała mnie przynajmniej, zapraszam do samodzielnego wyrobienia sobie stanowiska tu wszystkich naszych słuchaczy, w Bangladeszu był identyczny problem. Ludzie, mówiąc krótko, srali na ulicy. To wiąże się z bardzo negatywnymi skutkami dla zdrowia, zdrowotności ogólnej, że tak powiem, taką nowomową jeszcze PRL-owską, dlatego że wprowadza to w środowisko, w którym żyją ludzie, bakterie chorobotwórcze, które doprowadzają do rozmaitych zaburzeń układu immunologicznego, wprowadzają w obieg biosferę, czyli w środowisko, w którym żyją wszyscy ludzie, bakterie chorobotwórcze, drobnoustroje, które uszkadzają ludzkie zdrowie. Między innymi są badania, które bardzo łatwo już znaleźć w internecie i one nie są kontrowersyjne, tylko mówienie o nich jest kontrowersyjne. Są niekwestionowane, inaczej mówiąc. Badania wykazały, że dzieci, które są w środowisku, w którym ludzie wszyscy robią kupę, gdzie popadnie, już tutaj trochę ocenzuruję, one nabywają wady rozwojowe. Ich układ immunologiczny jest bardziej obciążony z konieczności walki z tymi wszystkimi drobnoustrojami, które się dodają do ich ciała. I teraz rząd indyjski, co prawda chwalił się rozmaitymi projektami budowy toalet, które tak naprawdę zostały przeznaczone na jakieś tam schowki, komórki i różne inne użytkowanie, ale nie to, które miało być teoretycznie związane właśnie z tym, żeby ludzie przestali wypróżniać się na ulicach. Problem wynika z tego, jeszcze tutaj dopowiem, podobny problem, zwalczenie wypróżnienia się w miejscach publicznych, czyli na ulicach, czy po rowach przydrożnych i tak dalej, został z sukcesem pokonany w Bangladeszu. I teraz różnicą między Bangladeszem a Indiami jest taka, że tamtejszy projekt rządowy, cała kampania na przykład zawstydzania ludzi tym, że wypróżniają się w miejscach publicznych, na ulicach, czy generalnie gdzie popadnie, tam ta kampania społeczna odniosła skutek, a w Indiach, chociaż była prowadzona, nie odniosła skutku ze względu na to, że istnieje system kastowy, który sprawia, że nie ma chętnych inaczej do tego, żeby obsługiwać te toalety, te wszystkie toalety, które trzeba czyścić, myć, opróżniać, pilnować, żeby funkcjonowały zgodnie z przeznaczeniem i tak dalej, i tak dalej. Co jest tutaj esencją, tutaj podkreślam po raz drugi, ale jeszcze przyjdzie nam to podkreślić po raz trzeci. Tutaj wchodzi w grę kwestia tego, jak jest urządzony system hierarchiczny w danym społeczeństwie. I społeczeństwa oparte na, co prawda zakazanym, ale wciąż funkcjonującym ewidentnie systemie kastowym, takie społeczeństwa nie są w stanie wytworzyć pewnych zachowań, pewnej mentalności, czy też obyczajowości, która by sprawiała, że całe społeczeństwo byłoby w stanie zlikwidować bardzo poważne obciążenie zdrowotne, czyli to, co mówiliśmy, czyli jakieś wady rozwojowe, obciążenie układu immunologicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc nasze społeczeństwa, wracając już podsumowując główny wątek, wracając do głównego wątku, nasze społeczeństwa europejskie są w stanie z takimi problemami sobie poradzić, dlatego że struktura hierarchiczna naszych społeczeństw dopuszcza do naszej świadomości kolektywnej, że istnieje problem, który trzeba rozwiązać w jakiś tam ten czy inny sposób. I w związku z tym, co prawda, Hindusi mają zasoby finansowe, mają wiedzę o szkodliwości tego wypróżniania się w miejscach publicznych i mają świadomość tego, że trzeba ten problem rozwiązać, to jednak ze względów hierarchicznych, struktury hierarchicznej, nie są w stanie rozwiązać tego problemu i mamy świetny przykład państwa obok, czyli Bangladeszu, który ma inną strukturę hierarchiczną, czyli nie ma tego obciążenia kastowością społeczeństwa i problem rozwiązał. Więc to jest jeden problem, który wynika właśnie z tego, że społeczeństwo jest kastowe, czy też ma tą strukturę plemienną, a drugą kwestią, którą już wzmiankowaliśmy, jest kwestia tak zwanego chowu wsobnego i uszkodzenia kodu dziedzicznego, stworzenia podatności na choroby dziedziczne u kolejnych pokoleń dzieci, które rodzą się z małżeństw kuzynów. Tutaj nie doszedłem, próbowałem znaleźć tą informację i nie znalazłem. Czy ktoś pod jakimś rodzajem natchnienia nie domyślił się, że właśnie chów wsobny jest szkodliwy genetycznie i zostało to zakazane na poziomie religijnym, natomiast zostało to zrobione rzeczywiście. Drugi czynnik, nie zadziałał ten chrześcijański i katolicki czynnik w społeczeństwach klanowych. Dlaczego są nawiązywane związki między kuzynami? Dlatego, że wtedy ta ród nie wystawia się na ryzyko związane ze związaniem z jakimś innym obcym rodem, który może być w jakimś rodzaju konfliktu o zasoby w jakiejś tam społeczności, w jakimś tam sąsiedztwie. I w związku z tym takie małżeństwa rodowe, klanowe są bezpieczniejsze i nie wymagają, mają miejsce w społeczności, która nie jest w stanie wytworzyć kooperacji, prawda? Są albo jedno, albo drugie, czyli mamy rodzaj małżeństwa klanowe, które prowadzą do rozmaitych patologii, między innymi uszkodzenia genetyczne, jak to nazwać grzecznie. No na przykład, mamy to w badaniach, bo w Wielkiej Brytanii, w której są olbrzymie rzesze migrantów legalnych czy nielegalnych z Bangladeszu i z Indii, bo obu tych społeczeństw dotyczy kwestia małżeństw klanowych, małżeństw między kuzynami, współczynnik pojawienia się wad genetycznych w potomstwie tego typu małżeństw jest radykalnie wyższy niż w społecznościach ludzi natywnych Brytyjczyków, którzy są kulturowo bronią się przed właśnie tego typu, powstawaniem tego typu wad genetycznych. Więc tu mamy kolejny plus tego, że istnieje ultrakooperacja. Prowadzi ona do lepszego stanu genów. Już nie mówię tutaj o kwestii rasowości, czy nasza rasa jest lepsza od tamtej rasy. To jest kompletnie inny problem. Problemem jest to, że oprogramowanie psychiczne, oprogramowanie kulturowe, a tutaj konkretnie o oprogramowanie chrześcijaństwem, czy też w początkowym etapie tego procesu wiarą, czy też zestawem, pakietem dogmatów katolickich, ten zestaw doprowadził do tego, że wytwarzamy mniejsze obciążenie, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jeśli chodzi o kwestie opiekowania się kalekami, czy ludźmi zdeformowanymi ze względu na choroby genetyczne. I w związku z tym wytworzyliśmy jako cywilizacja europejska, czy cywilizacja chrześcijańska, przewagę nad społecznościami, które bazują na czymś, co się niegrzecznie nazywa chowem psobnym, a grzecznie już nieco bardziej tym, co właśnie pan powiedział, czyli małżeństwami między kuzynami, czy to chyba ja to nazwałem. No ale generalnie do tego się to sprowadza. Istnieje oprogramowanie psychiczne, które lepiej zabezpiecza nas genetycznie, sprawia, że kolejne pokolenia są mniej obciążone koniecznością naprawiania tych błędów. Istnieje oprogramowanie kulturowe, które siedzi bardzo głęboko i jest tak naprawdę nieusuwalne. W przypadku Indii to jest kwestia tego obciążenia kastowego, które blokuje, które sprawia, że zasoby jakiejś społeczności, tutaj społeczności państwa Indii, są marnotrawione i są, ludzie żyją po prostu gorszym życiem, zdewastowanym właśnie przez to, że nie potrafią sobie poradzić z tak naprawdę banalnym wręcz problemem, który byłby do rozwiązania, gdyby się nagle pojawił w Europie. To akurat chyba jest zły przykład, ale bo pojawił się w Europie. Mieliśmy przecież przypadek Murzyna, który tam gdzieś tam na Dolnym Śląsku się na Śląsku załatwiał do w jakimś kąpielisku. Generalnie u nas jest to problem do rozwiązania natychmiastowego, 24 godziny. Wpałujemy występnego człowieka albo wysyłamy go do jego kraju pochodzenia i problem rozwiązany. Natomiast Hindusi nie są w stanie zmienić swojej tożsamości kulturowej, swojej obyczajowości w sposób dostateczny, żeby właśnie dokonać tego wielkiego kroku w historii swojej własnej społeczności.
Mam pytanie. Bo mówi pan o tym swobodnym wyborze i to w kwestiach ultrakooperacji, czy problem na przykład kastowości w takim kraju jak Indie, które są obecnie największym krajem świata, nie będzie problemem w budowaniu tej ultrakooperacji ogólnoświatowej?
Wartości zachodnie to jest tak zwany misnomer, czyli błędnie określone słowo, polegające na tym, że wydaje się, zgodnie z tą definicją, wypowiadający te słowa, przepraszam, że tak poddaję pana krytyce, wypowiadający takie twierdzenie, że to są wartości zachodnie, stwierdza, że to ludzie Zachodu wymyślili te wartości i próbują narzucić je reszcie świata. Natomiast tak naprawdę te wartości zostały odkryte, to znaczy wypracowane, też to widzi pan, popełniłem ten błąd w tej chwili, wypowiadając słowo wypracowane. My je odkryliśmy, doszliśmy do nich. Z pokorą przyjęliśmy, że uznaliśmy, że wcześniej popełnialiśmy błędy. Teraz nie będziemy tych błędów popełniać. Zmieniamy sposób naszego zachowania, naszą kulturę, naszą obyczajowość, nasz przekaz międzypokoleniowy po to, żeby nasze społeczeństwo, nasze dzieci żyły w lepszym świecie i nie musiały marnować zasobów, nie musiały być odciągane od ważniejszych spraw poprzez dziedzictwo tych naszych wcześniejszych błędów. I na tym właśnie polega postęp społeczny. Zaletą społeczeństw zachodnich, oprogramowanych oprogramowaniem zachodnim, czy też chrześcijańskim, jakkolwiek to nazywać, zaletą tych naszych społeczeństw jest to, że potrafimy się modyfikować, nasza struktura społeczna dopuszcza tą zmianę, dopuszcza postęp. W społecznościach zamkniętych, które nie ufają sobie nawzajem, które nie wypracowały zdolności naruszania własnej godności, tych symptomów nieomylności, która jest częścią tego, że ktoś dzierży stanowiska władzy. Ktoś, kto ma władzę, musi roztaczać wokół siebie aurę nieomylności. W związku z tym w niektórych społeczeństwach, w niektórych systemach politycznych, zwłaszcza w Chinach, to przecież ja z Chińczykami pałuję się od ponad 20 lat już w tej chwili, realizując z nimi transakcje handlowe, czy też żyjąc wśród nich, w tym społeczeństwie i chińskim, i tajwańskim, ludzie są poddani niezwykle silnemu tabu przyznawania się do błędów albo wskazywania innym osobom ich błędów. No my jesteśmy w stanie powiedzieć, prawda? Porozmawiamy jak facet z mężczyzną, panie Tomaszu, to i to robi pan źle. No i przyznamy się tutaj przed słuchaczami, że nawzajem siebie uczyliśmy, prawda? Jakie zasady współpracy przy nagrywaniu tego podcastu powinniśmy osiągnąć, prawda? My jesteśmy w stanie powiedzieć prosto z mostu. Natomiast oczywiście także w naszym zachodnim społeczeństwie, w polskim społeczeństwie są ludzie, którym nie da się tego powiedzieć. Są tak aroganccy, są tak napompowani hormonami dominacji, są tak przekonani o własnej nieomylności, że można ich po prostu faktycznie literalnie spałować i dopiero to by do nich dotarło, a w wielu przypadkach nawet takie pałowanie literalne, dosłowne nie dotrze, dlatego że są tak zamknięci w swoim własnym świecie, przekonani o swojej własnej wyższości nad innymi ludźmi z jakiegoś tam powodu, no już to na poziomie całych społeczności, całych narodów, całych grup etniczno-kulturowych. Jest to tak, że z pełnym przekonaniem uważam, że to, co wypracowaliśmy na Zachodzie, to, do czego doszliśmy na Zachodzie tak naprawdę w samej swojej esencji, bo wypracowaliśmy metody takie, że awansujemy ludzi w hierarchii społecznej na podstawie ich merytorycznych zasług. Prawda? Czyli odrzucamy ten nepotyzm, znajomości, powiązania jakieś klanowe, prawda? Czyli tak zwaną politykę prorodzinną, jaką praktykują posłowie Rzeczpospolitej Polskiej czy przedstawiciele władzy we wszystkich innych światach. U nas ten nepotyzm jest, mimo tego, że na niego narzekamy, i tak jest o wiele, wiele niższy niż w społecznościach właśnie klanowych. To jest masa przykładów, między innymi ten pan, o którym już wspominaliśmy, czyli prezes, szef Orlej Straży, opowiadał wprost, czy to w Afganistanie, czy w jakichś krajach afrykańskich jest tak, że jakiś człowiek dobierze się do władzy, to dla niego jest absolutnie oczywiste. To teraz mu wszystkie stanowiska, które jest w stanie, to poobsadza swoimi członkami rodziny, dlatego że wtedy będziemy pilnować swojego. A jeżeli on tego nie zrobi i ustawi na stanowiska niższych od siebie członków jakiegoś w imię sprawiedliwości tej ultrakooperacji, członków jakiegoś innego plemienia, czy jakiejś innej sieci zaufania, która jest oparta czy na rodzie, czy na jakiejś mafii i tak dalej, no to wtedy oni zaczną go podgryzać i wyrzucą go z tego stanowiska i ustanawią swoją dominację plemienną, czy rodową, czy klanową, czy jakąkolwiek inną. W związku z tym w krajach trzeciego świata, w krajach takich jak Indie, takich jak Pakistan, takich jak Bangladesz, czy Chiny, częściowo najmniej na Tajwanie, tu naprawdę jest różnica, jest radykalna. W takich krajach ten nepotyzm, ta polityka prorodzinna, już użyjmy tego żartobliwego sformułowania, jest niemalże genetycznie tak silnie wbudowana we wszystko, jak się ludzie zachowują, w jaki sposób używają, traktują sprawy międzyludzkie jako oczywiste, jakie budowanie relacji jako oczywiste, że jest to nie do wyrugowania. Znaczy jest to do wyrugowania, ale to byłoby w sposób nieelegancki, czyli ogniem i mieczem. No niestety. To już jest rozmowa oczywiście na inny odcinek, na inną rozmowę. Panie Tomaszu, już zbliżamy się powoli do końca. Czy ma pan jakieś pytania?
Podsumowując całą naszą rozmowę, uważa pan, że cała ultrakooperacja powinna być oparta na wartościach zachodnich i to ona powinna dominować w przyszłym imperium?
No, problem jest taki, że każde imperium, czy też każda globalna cywilizacja siłą rzeczy będzie musiała podwinąć pod siebie, jak kwoka opiekuńcza, z jednej strony wszystkie te społeczności mniejsze, które nie są w stanie osiągnąć tego poziomu cywilizacyjnego, więc siłą rzeczy to jest oczywiście bardzo skomplikowana sprawa i również na zupełnie oddzielną rozmowę. Siłą rzeczy będzie musiało to następować na siłę, czyli zawsze będzie się generowała tak zwana kontrsiła, czyli jakaś grupa ludzi będzie próbowała sprawić, że ci dominujący przestaną być dominujący. Ci, którzy próbują zdobyć tą zdecydowaną dominację, przytłaczającą dominację, jest na to specjalny termin. Prymat. Nazywa się prymat. Ktokolwiek będzie próbował zdobyć ten prymat i kontrolować wszystko, z całą pewnością stworzy kontrsiłę, czy też doprowadzi siłą rzeczy do powstania jakiegoś rodzaju sojuszu tych słabszych, którzy będą starali się zbudować jakiś rodzaj kontrsiły i popsuć szyki tym, którzy próbują zbudować globalną cywilizację. W powieściach fantastyczno-naukowych, w filmach fantastyczno-naukowych, takich jak Gra Endera, nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy zna, jeżeli nie, to bardzo polecam przeczytanie tej powieści, jest wybitna. Film jest taki sobie i nie ma w tej filozofii zupełnie, także możemy sobie darować. Natomiast książka jest absolutnie elementarnym krokiem do tego, żeby zrozumieć, jak zbudować imperium, czy też cywilizację zdolną do lotów kosmicznych. Polega to na tym, całe zdobywanie władzy nad resztą polega na tym, że należy tą resztę po prostu zdominować i siłą podporządkować, czyli zlikwidować wszystkie inne ośrodki władzy politycznej, władzy ekonomicznej, doprowadzić je do upadku i w związku z tym zawsze będzie to się wiązało z jakimś rodzajem wojny, czy też z jakimś rodzajem procesu, który, czy jakimś stworzeniem warunków do powstania jakiejś siły chcącej swoją własną dominację zaprowadzić, czy też uzyskać niepodległość. Co wydaje się bardzo słabo możliwe w związku z istnieniem imperiów mających aspirację dominowania nad całą resztą świata. Problem, już podsumowując zupełnie, jeżeli cywilizacja uniwersalistyczna, cywilizacja chrześcijańska jest taką cywilizacją posiadania wspólnych wartości i podnoszenia statusów w hierarchii, czyli zrównania statusów wszystkich możliwie dużej części tej społeczności podporządkowanej, to jest coś, co jest daleko mniej opresyjne niż to, co wypowstało pod tym nawiasem islamu, czyli stworzenia tego plemienia, które funkcjonuje, prosperuje ze względu na to, że część jego bogactwa generowana jest przez ludzi sprowadzonych do roli drugiej kategorii. I tutaj powiem taką ciekawostkę. To już jest oddzielny temat i na pewno nagramy rozmowę na ten temat, być może z panem Tomaszem, być może jeszcze z kimś innym. To, co jest przypisywane islamowi, cywilizacji islamskiej, czyli uratowanie dorobku starożytnej Grecji, prawda? Bo słyszeliśmy na pewno o tym, że dzieła starożytnych poetów, dramatopisarzy przetrwały, zostały przetłumaczone na arabski, a dopiero potem ze świata arabskiego trafiły ponownie do Europy, prawda? Która wcześniej utraciła ten dorobek. Ten dorobek nie został stworzony przez islamistów, przez ekstremistów islamskich, czy też główny ośrodek władzy politycznej czy duchowej islamu, czyli Arabów, tylko ten dorobek został uratowany przez ludy, czy też reprezentantów ludów podbitych, Greków, którzy zostali podbici przez islam, Żydów, czy też innych przedstawicieli innych nacji, które zostały podbite, zdominowane i zniewolone i sprowadzone do, w najlepszym razie, nie do roli niewolnika, ale do obywateli drugiej kategorii, którzy musieli płacić dżizję, czyli podatek, do którego płacenia byli zmuszani niewierni, nieislamiści. Więc cały ten dorobek został uratowany właśnie nie przez islam, tylko przez tych, którzy zostali rozbici, zniszczeni, których systemy społeczne, polityczne zostały podbite i wchłonięte przez tą całą cywilizację islamską, przede wszystkim przez Imperium Osmańskie w późniejszym okresie. Także zasługa jest niewłaściwie przypisana. Stąd tutaj też jest inna konkluzja, z którą ja się zupełnie zgadzam po przeczytaniu kilkunastu książek na ten temat. Islam nie jest zdolny do stworzenia innowacji, do stworzenia społeczeństwa opartego na innowacji, dlatego że każda innowacja zaburza hierarchię, w której dominują ludzie, którzy są ekstremistami, czy też fanatykami, czy też osobami, których autorytet i pozycja władzy, czy legitymizacja władzy opiera się na narzuceniu pewnej struktury religijnej pochodzącej od Boga, od Allaha. To jest przyczyną, dla której jest to, że islam zdominuje całą resztę świata, jest zjawiskiem, czy też okolicznością jak najbardziej negatywną, do której nie wolno dopuścić. Inaczej mówiąc, tutaj podam jeszcze jeden przykład, który już zamknie zupełnie ten temat. To, że my w cywilizacji zachodniej, dlaczego udało nam się dokonać ekspansji, odkryć nowy świat i dokonać ekspansji cywilizacyjnej na resztę świata i de facto podbić tą resztę świata? My jako Europejczycy, mówię w sposób taki bardziej ogólny, natomiast dokonały tego konkretne nacje, Hiszpanie, Portugalczycy, Brytyjczycy, czy też Anglicy, mówiąc jeszcze bardziej konkretnie. Udało się to stworzyć dzięki temu, że w nasz system społeczny został wbudowany nie tyle wentyl bezpieczeństwa, ale struktura, która premiowała indywidualny wysiłek i merytoryczne i dokonania merytoryczne były nagradzane przez samą konstrukcję systemu. To się nazywa po hiszpańsku segundones, czyli drudzy synowie. To był wynalazek chrześcijański, czy też konkretnie katolicki, polegający, to też była metoda, mówiąc na marginesie, rozbicia struktur klanowych. Polegało to na tym, że cały spadek w jakiejś rodzinie wielodzietnej, w szlacheckiej tutaj w domyśle, cały spadek przypadał pierwszemu synowi. Nawiasem mówiąc, iloraz inteligencji osób pierworodnych jest statystycznie wyższy. To wyszło w niektórych badaniach, podłączę te badania już na karcie podcastu. Iloraz inteligencji synów pierworodnych, czy też dzieci pierworodnych jest wyższy od tych dalszych. Natomiast to jest niezależny proces. Pierworodni otrzymywali cały spadek, natomiast drudzy, trzeci, czwarci, pięci? Kolejni, zróbmy tak, synowie, oni musieli zdobyć swoją pozycję, czy też dorobić się jakiegoś majątku, jakiegoś prosperity, czy też awansować w strukturze społecznej dzięki swoim własnym dokonaniom. I społeczeństwa europejskie pozwalały na to. Społeczeństwa europejskie wysyłały takich ludzi jako odkrywców nowego świata. I zarówno Cortes, który podbił Imperium Azteków, analogicznie Pizarro, który podbił Imperium Inków, on również był tam jednym z kolejnych synów. Nie był co prawda drugim synem literalnie, natomiast właśnie nie był pierworodnym, tylko pochodził z całego tego przechówku dodatkowego. I on po to, żeby stać się tym zdobywcą, czyli uzyskać tytuł wicekróla, bo taki tytuł był nadawany w pewnych układach przez władców królestw Portugalii i Hiszpanii, on miał niezwykle silną motywację do tego, żeby poważyć się na czyn, który w innym przypadku byłby niemożliwy do zrealizowania. Zresztą sam przykład Corteza jest taki, że on wylądował na wybrzeżu współczesnego państwa Meksyk po to, żeby podbić imperium opresyjne, wyjątkowo opresyjne i agresywne imperium Azteków. On musiał spalić łodzie. Do czego mu to było potrzebne? Żeby nie było odwrotu, żeby jego ludzie mieli motywację do podążenia za nim, mimo tego, że ta motywacja była w tym momencie zsynchronizowana, prawda? Muszą podbić tych Azteków albo zginąć, albo ulec tym Aztekom. Natomiast motywacją Corteza było co? Zostać wicekrólem, czy też zostać zdobywcą, czy też tym, który podbił to imperium, prawda? Czyli motywacje były zsynchronizowane, ale nie były tożsame między tymi, którzy są na górze i na dole. I w społeczeństwach europejskich działa to w sposób, w który popycha cywilizację do przodu. Powiedziałem tutaj teraz w społeczeństwach europejskich, natomiast powinienem był powiedzieć w społeczeństwach w silniej zbudowanych na takich zjawiskach jak ultrakooperacja i tworzenie sieci zaufania między ludźmi obcymi i istnienie tak zwanych organizacji dobrowolnej przynależności, czyli takich organizacji, które nie są z przyrodzenia, prawda? Jestem częścią klanu, nic mi nie pozostaje, nie mam żadnego luzu do tego, żeby podejmować ryzykowne przedsięwzięcia, które byłyby w stanie tak naprawdę podnieść status tego rodu, sprawić, że zyska on jakąś przewagę nad swoimi konkurentami. Natomiast jestem zablokowany, prawda? Bo nie mam żadnej motywacji, która mnie do tego popchnie. A co najgorsze, mam bardzo wiele instrumentów władzy w rękach szefa mojego rodu, czy przywódcy mojego klanu, który będzie pilnował, żeby żaden zdolny młody się nie wywinął. Jest porównanie, które użyłem w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. I jak jest młody, zdolny biznesmen, którego przeznaczeniem będzie założenie wielkiej korporacji zarabiającej grube miliardy dolarów, no to on, kiedy jest młody i awansuje, jest jak najbardziej za systemem merytokratycznym, nagradzającym innowacje, zdolność do skalkulowanego, inteligentnego planowania i realizowania działań ryzykownych, dlatego że to go pcha w górę. Ale kiedy on zostanie, ten człowiek młody, zdolny, już nabierze wieku i zyska pozycję prezesa całej korporacji, no to teraz nagle jego motywacja zupełnie się odwraca i on już nie chce, żeby działał system merytokratyczny, dlatego że zaraz go zastąpi jakiś młody, zdolny, a on sobie pójdzie na wcześniejszą emeryturę, zostanie wywalony z własnej firmy, dlatego że nie decyduje jego władza już osiągnięta, prawda, czy też jakiś rodzaj zamocowania tej władzy typu własnościowy udział w akcjach danej korporacji, tylko zostanie na miejsce decydenta głównego mianowany ktoś jest młody, który ma energię większą, który ma zdolność innowacji większą i który doprowadzi do tego, że ten władca poprzedni zostanie wysiudany. I na tym właśnie polega ta pułapka, bo to jest pułapka wszystkich społeczeństw klanowych i opartych na rodach i na władzy, która jest ustabilizowana. Jeżeli nie ma mechanizmu, który ludzi zdolnych, ludzi mających świeże spojrzenie wypycha do góry na te najwyższe szczeble, to to społeczeństwo nigdy nie będzie tak innowacyjne, tak zdolne do naprawy swoich błędów, tak jak te właśnie sranie na ulicach w Indiach, jak społeczeństwo, które jest w stanie dopuścić do władzy i do decydowania ludzi, którzy wiedzą, co trzeba zrobić, którzy mają zdolność hierarchiczną do złapania tego w silną rękę i przeprowadzić to. Ta zdolność jest częścią tych społeczeństw opartych na ultrakooperacji, a w naszym konkretnym przypadku planety Ziemia, z której musimy, tak jak już tutaj chyba ustaliliśmy, jakoś się wyrwać, w przypadku całej społeczności naszego globu musimy wykształcić społeczeństwo i tylko takie społeczeństwo będzie zdolne do tego, żeby w sposób optymalny i realistyczny osiągnąć to, o czym będziemy mówić w trzeciej części naszej rozmowy, czyli zbudowanie technologii, zbudowanie cywilizacji, zbudowanie infrastruktury, struktury technicznej, pozyskanie zasobów energii, pozyskanie wszelkich innych zasobów do tego, żebyśmy zbudowali wielkie stacje kosmiczne i wielkie pojazdy międzyplanetarne, a potem być może nawet międzygwiezdne. No i tak by to wyglądało.
Czy coś jeszcze poza takimi zdolnościami psychicznymi, o których mówiliśmy, ultrakooperacji, bardziej o wartościach takich mentalnych, podejściu cywilizacji, byłoby jeszcze ważne do stworzenia takiej ultra ogólnoświatowej cywilizacji, ogólnoświatowego społeczeństwa.
I to jest pytanie, którym pan Tomasz trafił absolutnie w sedno całego zagadnienia. Istnieje część oprogramowania kulturowego, które nie działa w naszych głowach, nie jest zainstalowane w naszych głowach, czy też nie jest tym oprogramowaniem przenoszonym z pokolenia na pokolenie w tej sztafecie między starszymi pokoleniami a młodszymi kolejnymi pokoleniami. Mówimy tutaj o samym sposobie, w jakim społeczności, a więc homeostaty geopolityczne, finansują wojnę. W tradycyjnych systemach społecznych, w tradycyjnych to znaczy opartych na relacjach klanowych, tradycyjnych to znaczy opartych też na zasadach feudalnych, czyli ścisłej podległości wobec osób o wyższym statusie, przy czym status osoby wyższej i niższej jest zazwyczaj niezmienny, czyli nie istnieją w społeczeństwach feudalnych zamkniętych, nie istnieją zachęty. Po angielsku słowem kluczowym jest incentives, czyli właśnie zachęty. Nie istnieją zachęty do tego, aby mobilizować ludzi do zachowań ryzykownych, które mogłyby doprowadzić do spadku ich statusu i utraty swojej zdobytej wcześniej pozycji w hierarchii. Finansowanie wojen w tradycyjnych społeczeństwach przed wynalazkiem europejskim zrealizowanym w miastach, państwach włoskich w XIII i XIV wieku. Kto szedł na wojnę? Na wojnę szli wszyscy, którzy potrafili posługiwać się bronią, a więc prowadzenie wojen konfliktowało z produkowaniem prosperity, produkowaniem żywności. W związku z tym ich skala była ograniczona. Skracając całe zagadnienie do minimum, tutaj zaznaczę tylko, że w najbliższym czasie, jeszcze w lutym 2026 roku, będzie osobny podcast na temat finansowania wojen i tego właśnie, w jaki sposób one doprowadziły do tego, że Europejczycy zdobyli prymat nad resztą świata. Sednem jest to, że wojny były finansowane z podatków, czyli każdy władca, każdy król, każdy książę, czy jakikolwiek szlachetka niższego sortu chciał prowadzić wojnę, to musiał wydobyć przez opresję, przez podwyższone podatki, musiał zdobyć środki, pieniądze, czy też wszelkie inne zasoby, takie jak żywność, takie jak broń, takie jak cały ekwipunek dla żołnierzy. Wszystko to musiało być wyciągnięte z podległej populacji za pomocą aparatu przymusu, którym dysponował dany władca. Natomiast to, co zostało wynalezione przede wszystkim w Wenecji, to było finansowanie za pomocą obligacji państwowych. Tak to współcześnie nazywamy. Generalnie mechanizm sprowadza się do tego, że po to, żeby zyskać fundusze, nie trzeba już było podnosić podatków, co było bardzo niepopularne i prowadziło, mówiąc już mniej grzecznie, do buntów, rebelii, dezercji i wszystkich innych negatywnych czynników ograniczających zdolność toczenia wojen. I dzięki temu, dzięki finansowaniu poprzez przesunięcie rozliczenia do przyszłości, bo na tym polegają obligacje państwowe, można było wyciągać pieniądze nie od ludzi, których zmuszano do oddania swojej własności, swoich dorobku, swojego siłą, ale od ludzi, którzy stwierdzali, że opłaca im się zainwestować w obligacje rządowe, czy też zobowiązania państwa, czy też władcy, który finansował swoją wojnę, gdyż taki dług miał stuprocentową zasadniczo gwarancję spłacalności. Tutaj taka dygresja: na początku XX wieku, w chwili kiedy bolszewicy wygrali, przeprowadzili rewolucję, zakończyli carat i zaczęli być władcami całej Rosji, oni odmówili spłaty zobowiązań międzynarodowych, co mogło i prawie że doprowadziło do tego, że Rosja pod rządami reżimu bolszewików nie otrzymała legitymizacji międzynarodowej do tego, żeby uzyskać zdolność dyplomatyczną, czyli zdolność do nawiązywania umów międzynarodowych. Oczywiście najemnicy istnieli i funkcjonowali świetnie przez całą historię ludzkości, ale teraz włoskie miasta państwa odkryły model ich finansowania, który dawał im kolosalną przewagę nad każdym, który takiego modelu nie zastosował. Tutaj możemy podać świetny przykład Polski. Dlaczego nastąpił upadek Polski? Dlaczego nastąpił upadek siły Królestwa Polskiego, czy też wspólnoty polsko-litewskiej? Z tej prostej przyczyny, że państwa na zachodzie Europy mogły przechodzić na nowy model finansowania wojska. Model ten był wysoko kosztowy i w związku z tym, to jest kolejna kostka domina na tej płaszczyźnie przyczynowości, wojny musiały być toczone, dlatego że przynosiły zyski, łupy, pozwalające na finansowanie tego wojska, które już nie było zwoływane za potrzebą, tylko musiało istnieć i funkcjonować i być ćwiczone cały czas. To ma swoje plusy i ma swoje minusy. Minusem jest to, że wymagało dużego finansowania, a plusem jest to, że powstawała zachęta, czyli ten incentive, do tego, aby jakiś organizm, tutaj przywołuje ponownie pojęcie homeostat geopolityczny, musiał prowadzić wojny, dlatego że inaczej uległby temu homeostatowi, który z jakichś przyczyn czy etycznych, bo przecież wojna to zło. Mówię tu jednocześnie z przekąsem i z sarkazmem i mówię zupełnie na poważnie. Więc siłą rzeczy wyewoluował taki model funkcjonowania homeostatu geopolitycznego, który gwarantował sobie przetrwanie, czy też zwiększał prawdopodobieństwo i przewidywalność swojego funkcjonowania i przetrwania w przyszłości poprzez stosowanie agresywnej polityki ekspansji. Odeszliśmy od modelu wyzyskiwania równolegle żyjących poddanych, którzy byli eksploatowani do tego, żeby finansować wojny swoich władców feudalnych. Przeszliśmy na model, i tutaj powiem coś, co wymaga naprawdę bardzo głębokiego przemyślenia, przeszliśmy na model finansowania aktualnie funkcjonującej infrastruktury i struktur społecznych na finansowanie ich za pomocą pracy wykonanej przez ludzi, którzy jeszcze się nie narodzili. Pracy, która ma być wykonana dopiero w przyszłości. Tu jeszcze zrobię taką małą satyryczną dygresję, bo Telegram z krańca świata jest audycją satyryczną. Swego czasu napisałem opowiadanie fantastyczne naukowe, które nigdy nie zostało wydane, opublikowane. Generalnie wątek, opowieść polegała na tym, że z przyszłości za pomocą technologii podróży w czasie pojawili się ludzie, którzy napadli rząd jednego ze współczesnych państw za okradanie właśnie ludzi z przyszłości, czyli za przenoszenie swoich własnych zobowiązań na tych, którzy jeszcze się nie narodzili i teoretycznie nie mogli się obronić, gdyby nie to, że wynaleźli machinę czasu. Puentą opowiadania było to, że ci, którzy żyli w tej naszej teraźniejszości, czyli którzy ugościli podróżników z przyszłości, czy też żołnierzy, czy też projekcje siły z przyszłości, przekonali tych przybyszy, że gdyby nie właśnie ta kradzież, i tu jest cały paradoks współczesnych systemów homeostatycznych państw, systemów finansowych, finansowania tych państw. Otóż one co prawda polegają na okradaniu rzeczywiście tych, którzy są w przyszłości i nie mogą w związku z tym zareagować ani zaprotestować, ale ich prosperity jest produktem właśnie tego procederu okradania, więc tu jest taki paradoks, który dał maksymalne skutki takie, że zdradzę zakończenie opowiadania, no bo chyba już to zrobiłem tak czy inaczej, że ci podróżnicy w czasie podkulili ogon pod siebie, przeprosili grzecznie i wrócili do swojego własnego czasu. Także koniec dygresji, wracamy do Telegramu. Tu przypominam jeszcze drugie krytyczne wręcz prawidło do tego, żeby zrozumieć ten model i w ogóle całe to rozumowanie. Czym jest pieniądz? Pieniądz to przenośne roszczenie na zużycie energii, na energię potrzebną do tego, żeby stworzyć, żeby wyprodukować broń, żeby zapłacić żołnierzom i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, cały współczesny model państwa, homeostatu geopolitycznego, oparty na tym złym, paskudnym kapitalizmie, opiera się właśnie na tym, i to jest główny zarzut merytoryczny postawiony, że państwa oparte na kapitalizmie i wszystkie inne oczywiście też, ale kapitalizmowi dostaje się najwięcej. Wszystkie te państwa funkcjonują dzięki temu, że nastawione są, że ich sposób funkcjonowania opiera się na konieczności ekspansji. Inaczej bez tej ekspansji następuje ich upadek. I to są właśnie te siły psychohistorii, które decydują o powstawaniu i upadku imperiów. Ale o tym, tutaj taka dygresja, o tym będzie szerzej w książce, która właśnie powstaje. Zostanie wydana dopiero w 2027 roku, ale już teraz zapraszam do wspierania, czyli zakupu w przedsprzedaży, czy też dołączenia do Patronite'a. Książki pod tytułem Jak powstają i upadają imperia. To będzie piąty, domykający, ostatni tom serii Oni albo my. I to tyle, koniec tej dogrywki. Wracamy do materiału nagranego pierwotnie z panem Tomaszem. Jeszcze raz, panie Tomaszu, dziękuję za naprowadzenie na to, co musiało być powiedziane w temacie zbudowania imperium, które mogłoby sięgnąć gwiazd.
Rozgadaliśmy się w trakcie rozmowy, to znaczy ja się rozpędziłem i zapomniałem w środku o konkursie. Quiz jest następujący. Na karcie podcastu jest muzyka ze sceny pewnego filmu, w którym ja dostałem taką, jako młody człowiek w czasach jeszcze mojego liceum, bardzo silny impuls do tego, żeby czuć potrzebę, żeby w jakiś sposób pomóc ludzkości, czy jeszcze jakąś malutką cegiełkę stworzyć w tym wysiłku, żeby ludzkość stała się gatunkiem międzyplanetarnym, jak to mówi Elon Musk. Pytanie jest następujące. Mówię precyzyjnie, impulsem było coś, co było w ilości sztuk trzech, chociaż teoretycznie powinno być w ilości sztuk dwóch i to na młodego, dorastającego człowieka wpłynęło w sposób, powiedzmy, bardzo silny. Ta muzyka, która jest na karcie podcastu, jest właśnie taką podpowiedzią. Poproszę o tytuł filmu. I no i dla zwycięzcy jest oczywiście nagroda książkowa do wyboru, albo już opublikowana książka, albo taka, która powstanie w najbliższych miesiącach. Także to tyle. Trzymajmy kciuki wszyscy, żebyśmy się mogli tu spotkać za tydzień na trzecim odcinku. No i do usłyszenia.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.